Studencka popołudniówka.
Słuchajcie, studenckie popołudniówki, przy mikrofonie wita się z wami Miłosz Rejczakowski, a dziś powiemy o Big Data, czyli o tym, co my wszyscy użytkownicy internetu zostawiamy w sieci. Naszym gościem dzisiaj jest dr Grzegorz Osiński, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, żeby tak zacząć może porządnie, to na początek, czym to Big Data w ogóle jest, bo to brzmi tak dość enigmatycznie, jakby jakiś program.
Nie, to nie jest program. Big Data to jest skrót od stworzony od nazw Big Data, czyli duże dużo danych, a tak naprawdę bardzo dużo danych. Jest to skrót używany dla specyficznych zbiorów danych występujących w sieci i zbieranych dzięki istnieniu sieci internetowej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dane, na które obracamy albo z których korzystamy w firmie, to są na przykład dane numeryczne, które obrabiamy w Excelu. Albo to są dane w postaci tabel. Mogą być też dane w postaci obrazów, ale z tymi to już gorzej trochę, bo nie wiemy, jak je segregować i jak je wyszukiwać. Mogą być też dane w postaci tekstów, tak? Czyli bardzo różnych opisów tekstowych, z którymi też jest dużo trudniej, bo trzeba je przeczytać, żeby je zrozumieć. Natomiast big data to są takie dane, które nie tylko są numeryczne, tekstowe, obrazowe i w postaci plików wideo, ale to są wszystkie różnorodne informacje, jakie tylko możemy znaleźć w otaczającym nas świecie, a głównie też i w świecie wirtualnym. Ponieważ kiedyś zebranie olbrzymich zbiorów danych było praktycznie niemożliwe bez komputerów, bo to trzeba byłoby zapisać tysiące, jeśli nie miliony książek Encyklopedii Gutenberga. Kto by je potem przeczytał? Kto by je zanalizował, kto by je zrozumiał. Więc te duże zbiory danych za pomocą nauk, tak zwanej statystyki, tak zwanej, bo nie wiem, czy to jest do końca nauka, one były analizowane na podstawie próbek. Tak? I to nam też do dzisiaj zostało, mamy elementy statystyczne. Wyjmujemy jakąś małą próbkę ze zbioru danych, uważamy ją za reprezentatywną dla całości i na jej podstawie wysnuwamy wnioski. Z drugiej strony jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że jeśli mówimy o danych, to my oczekujemy, że na podstawie danych uzyskamy twardy wynik. I zawsze znajdziemy coś, co nazywamy związkiem przyczynowo-skutkowym. O, i to jest to, co funkcjonowało do dzisiaj, do momentu, dopóki komputery nie zostały wyposażone w olbrzymie dyski, gdzie możemy zbierać dane wydające, które nam wydają się zupełnie nieistotne. I nagle okazuje się, że te olbrzymie zbiory danych posiadają informacje, które my zostawiamy szczątkowo w naszym życiu i nie tylko w sieci. Zostawiamy je w bardzo wielu różnych miejscach. Idziemy do sklepu, płacimy kartą, to były początki Big Data. Idziemy do sklepu, płacimy naszą kartą, tak? Zostaje jakiś tam ślad, co prawda niepodpisany po nas, ale przy głębszej analizie możemy dojść do tego, co kupiliśmy w tym sklepie i kiedy. Jedziemy pociągiem, kupujemy bilet na pociąg, znów płacimy kartą. Jedziemy samochodem, parkujemy na jakimś parkingu, musimy kupić bilet, zostawiamy ślad po sobie. Idziemy ulicą, obserwują nas różne kamery monitoringu ruchu. Zostawiamy jakiś ślad po sobie.
To Chiny mogły coś powiedzieć o tym, o kamerach
ruchu. To akurat odsyłam do numeru... Do listopadowego numeru naszego dziennika, gdzie jest taki artykuł dotyczący chińskiego systemu inwigilacji społecznej, ale po prostu Chińczycy wykorzystali te zbiory jako pierwsi. Natomiast najpierw musimy wytłumaczyć słuchaczom, cóż to są za zbiory, więc to są bardzo różnorodne informacje.
Co to są za informacje i jak my je zostawiamy? No to już trochę powiedzieliśmy.
Próbuję powiedzieć.
Zostawiając na przykład lajka w sieci, zostawiając jakiś komentarz, no ludzie najczęściej o tym dzisiaj mówią.
No tak,
co się z tymi danymi dzieje i co to są za dane? Jakie one mają znaczenie w tej, powiedzmy,
no, olbrzymie znaczenie mają, bo to wróćmy jednak, jako wykładowca wolałbym pewien ciąg zachować, czyli najpierw ta ulica, te karty płacimy, zostawiamy takie szczątki danych, potem korzystamy ze smartfona, uruchamiamy nawigację, zostawiamy ślady, dokąd się poruszamy, odbieramy pocztę, czytamy portale informacyjne w sieci, tak? Czyli uruchamiamy przeglądarkę Google, wpisujemy wyszukiwania, wszystko to, co wpisaliśmy w Google, gdzieś zostaje. Otwieramy Facebooka, przeszukujemy i czytamy newsy, które znaleźliśmy, czy zastanawiamy się w ogóle akurat, dlaczego Facebook podsuwa nam te, a nie inne informacje do przeczytania, które jest pierwsze, które jest drugie. W Google jest identycznie. Przecież wpisujemy słowo klucz w wyszukiwarce i uzyskujemy tam jakiś ranking wyszukiwania. Kto jest pierwsze, kto jest drugie, kto jest trzecie. To kosztuje sporo pieniędzy. Za te pozycjonowanie treści się płaci. A jak się te treści pozycjonuje? ano właśnie przez personalizację użytkownika. Te wszystkie drobne treści, które zostawiamy w świecie realnym, bo o nim nie zapominajmy, i w świecie wirtualnym. Ja wiem, że młodzi ludzie są skupieni tylko na wirtualnym i mi się wydaje, że najważniejsze jest to, ile lajków postawią na Facebooku, ale te same lajki na Facebooku to za mało. My zostawiamy dużo więcej informacji, którą potem można zebrać w postaci zbioru Big Data i przeanalizować, ale nie w systemie statystycznym jak do tej pory. Czyli nie analizujemy danych, które byśmy zostawili, czyli informacji, które newsy lajkowaliśmy, jak długo patrzyliśmy się na jakieś zdjęcie, jaką słowo wpisaliśmy do wyszukiwarki, na jakiej stronie spędziliśmy ile czasu i czy na tej stronie aktywna była nasza myszka czy klawiatura, to są też wszystko istotne informacje. Czy zrobiliśmy zdjęcie za pomocą smartfona i w tym momencie drgała nam ręka, czy nam nie drgała ręka, w którym miejscu zrobiliśmy zdjęcie, czy zgadza się to z pozycjonowaniem, które jest dostarczane przez Google, etc., etc. Cała masa informacji i teraz nie obrabiamy ich w stylu statystycznym, czyli nie pytamy się na przykład o to, ile pieniędzy wydał ich z w jakim sklepie, bo to jest trudne i ciężkie do zanalizowania. My spróbujemy zadać inne pytanie, na przykład czy na podstawie tych danych ja mogę określić, czy osoba, którą analizuję, jest mężczyzną czy kobietą?
Jakie ma zainteresowania?
Jakie ma zainteresowania? Oczywiście. Czy pójdzie do sklepu sieciowego za 2 godziny i kupi jakiś produkt? A jak kupi, to jaki? Czy następne kroki skieruje do kina czy do hipermarketu? A, dużo ważniejsze pytania są. O jej idą wybory? Ważne pytanie. Czy ta osoba zagłosuje?
Czy to jest konserwatysta czy liberalista?
No właśnie. Bo jak zrobię badanie opinii społecznej, wyślę nawet 1000 ankieterów na ulicę, to one mi tylko próbkę przyniosą, tak? Tej informacji. No jak przeanalizuję... Nie ja przeanalizuję, napiszę algorytm, który przeanalizuje mi te dane, które w Facebooku są dostępne, czyli ile czasu tam spędziłem, co lajkowałem, co widziałem, jakie zdjęcia są dla mnie interesujące, to może ja na podstawie tych zbiorów danych określę, czy to jest osoba, która będzie głosowała w najbliższych wyborach na wiosnę, czy będzie głosowała na zupełnie inną partię. Czy to jest możliwe do wykonania? Tak, możliwe. I te rzeczy, te analizy Big Data, to wcale nie jest nowy pomysł. Od tego trzeba zacząć. W latach 60. wywiady wojskowe całego świata zaczęły tworzyć coś, co się nazywa portalem psychologicznym.
Tak,
Właśnie.
Dokładnie.
Tworzenie portalu psychologicznego w pracy wywiadowczej jest niezmiernie ważne. No bo wywiad rządzi się własnymi prawami i jeśli jakiś człowiek jest potrzebny do jakichkolwiek celów wywiadowi, no to najważniejsze pytanie dla takiego agenta jest takie, czy ja zwerbuję go, czy ja go może przekupię.
Albo co mogę zrobić, żeby go zwerbować?
A właśnie, czy może ani go nie zwerbuję, ani nie przekupię, no to wtedy niestety muszę go zastraszyć, tak? Czyli od bardzo dawna służby specjalne, ale również policja, również kontrwywiad, również wojsko tworzyły coś, co psycholodzy nazywają portretem psychologicznym, profilem psychologicznym i próbowano to znormalizować i to robiono. Robiono normalizację takich profili, określając różnego rodzaju parametry. Czy człowiek jest nerwowy, czy dobrze śpi, jakie ma zapatrywania, jak szybko je śniadanie, o której wstaje. To są wszystko informacje niezmiernie istotne, które mówią bardzo dużo o naszym charakterze. Kiedyś, żeby służby zebrać takie dane, to trzeba było wysłać agentów, opłacić ich, analizować. Kosztowało to miliony i trwało bardzo długo. Dzisiaj wystarczy, że analityk usiądzie do komputera i ściągnie informacje, które zostawiliśmy w sieci i od razu widać, jacy jesteśmy. I właściwie wszystko by można o nas opowiedzieć.
Jesteśmy taką książką, z której można czytać.
Życiorys, tylko trochę inny, trochę inny życiorys.
Szczegółowe badania w tym zakresie przeprowadził Polak Michał Kosiński. W dniu publikacji tych wyników Kosiński otrzymuje podobno 2 telefony, jeden z groźbą, drugi z ofertą pracy i oba od Facebooka. Jakie to miało znaczenie wtedy?
To jeszcze powiedzmy, to nie są informacje w 100% pewne, tak?
Oczywiście.
Ile tych telefonów dostaje, żebyśmy do nich mieli procesów sądowych,
tak.
Ale rzeczywiście są takie, ja wierzę akurat w te informacje, to szczerze powiem.
To Michał Kosiński gdzieś o tym wspominał kiedyś chyba w rozmowie z, nieważne, z jakim portalem, żebyśmy nie mieli nazwę, ale wspominał o tym.
Nie musimy o tym mówić, natomiast co jest bardzo ważne, to nasz polski naukowiec, nasz psycholog, jako pierwszy, on tak naprawdę to popatrzył i zobaczył, co zrobił Facebook, a niewiele wymyślił, no, bo to Facebook udostępnił swoje dane firmie Google Analytics, Cambridge Analytics bodajże, tak? Już w tej chwili nie pamiętam, jakie to było. To była taka afera. Chyba Cambridge Analytics. I ta firma te dane facebookowe właśnie wykorzystamy do tworzenia profili, to nie tylko profili indywidualnych użytkowników, ale całych grup społecznych, no w taki sam sposób jak profil dla jednego człowieka możemy określić na przykład profil organizacji społecznej, fundacji. W taki sam sposób możemy mieć grupę studentów, grupę nastolatków, żeby do niej, o niej coś powiedzieć. No i tych danych w portalach społecznościowych było tak dużo, że on opracował bardzo sprawny algorytm, który z dokładnością do kilku procent mógł określić preferencje wyborcze i wiele innych rzeczy. Ale dzisiaj pan Kosiński jest znany z czegoś innego, za co się bardzo naraził, bo on opracował jeszcze inny algorytm. On opracował algorytm, gdzie na podstawie zdjęcia w sieci, czyli zdjęcia twarzy, można określić, czy dana osoba jest homoseksualistą, czy heteroseksualistą.
Tak,
i to jest problem z tymi algorytmami, bo to było uderzenie w tą ofensywę ruchu liberalnych. A właśnie, bo z twarzy rzeczywiście można to określić i to z dokładnością 70-80% w zależności oczywiście od płci, rozdzielczości i innych elementów. I to jest coś ciekawego, bo w jaki sposób preferencje seksualne są widoczne na twarzy? No są. Jeśli płeć jest identyfikowana biologicznie, tak, a to jest prawda, że płeć jest identyfikowana biologicznie,
no
to nasza twarz też biologicznie musi być z tym związana. I tu algorytm musi działać. Szukanie związku przyczynowo-skutkowego nie zawsze jest skuteczne, ponieważ przy analizie big data nie interesują nas związki przyczynowo-skutkowe, a interesuje nas tylko korelacja.
Tak, korelacja nie jest, pamiętajmy.
A właśnie, korelacja
nie jest przyczynowa.
Dokładnie, nie musi mieć przyczyny. Nie mówię, że nie jest, bo może być. Oczywiście, że może być.
Ale nie.
Natomiast nie zawsze ją znajdziemy. I to jest duży problem. I z tych algorytmów jest znany, czyli rzeczywiście w sieci, z tych śladów, co my zostawiamy, to jeśli ktoś chce, to się dowie bardzo, bardzo wielu informacji. No i teraz, jak mamy stworzony profil użytkownika portalu społecznościowego, no to firma, która zarządza tym portalem społecznościowym, jeśli wie, że to jest konserwatysta na przykład, a chciałaby, żeby zagłosował na partię lewicową, no to wystarczy uruchomić algorytm, który temu konserwatyście będzie co jakiś czas podsuwał informacje o tym, że to ci konserwatyści są źli, że to sami prymitywi, że robią błędy, że są rosyjskimi agentami i tak dalej. Rozumiemy, będzie system podsyłał takie informacje, żeby wartości konserwatywne osłabić, zdyskredytować, ośmieszyć, a przy okazji również ten sam system będzie podsuwał takiemu użytkownikowi, no bardzo subtelnie i co jakiś czas informacje o tym, a tu lewicowa partia to idzie w stronę konserwatyzmu, zobacz jaka fajna, jacy mądrzy, młodzi, piękni i takie działania okazują się bardzo skuteczne.
Ale czy takie działania można nazwać manipulacją?
To jest czysta manipulacja, nie można nazwać. No to jest właśnie. Nawet oszustwo, ba! Ja uważam, że to jest sterowanie człowiekiem, bo kiedy zapraszam kogoś na spotkanie przedwyborcze, to on wie, do kogo idzie, tak? On wie, co, jakie treści będą opowiadane, on ma prawo się do tego krytycznie odnieść, on może nie lubić, może się nie zgadzać, to jest normalna nasza dyskusja, ale kiedy wpływam na człowieka, nie mówiąc mu o tym, czyli robię coś w tajemnicy, a masoneria bardzo lubiła robić takie kluby invisible, jesteśmy niewidoczni. To jest też technologia znana od bardzo, bardzo dawna. Niewidoczni ludzie dokonują niewidocznych małych zmian i to jest oszustwo.
Znaczy, raz, że to jest niewidoczne, dwa, że to też jest atrakcyjne często dla tych ludzi.
No, podsuwa się takie informacje, no, które muszą być atrakcyjne, bo inaczej człowiek na nie nie zwróci uwagi. I tu znowu ten układ limbiczny w naszym mózgu, tu znowu ta interakcja w lewym zakręcie obręczy szczególnie, wykorzystywana bardzo, czyli ekspresja treści emocjonalnych, no szczególnie o zabarwieniu seksualnym. To jest najsilniejsza rzecz, na którą człowiek reaguje, więc przesyłanie i przemycanie tych treści powoduje, że właściwie zaczynamy sterować człowiekiem za pomocą emocji. I do tych najsilniejszych. W poprzedniej audycji mówiliśmy o korze wizualnej i o tym, jak niebezpieczne są tablety, komputery dla małych dzieci, kiedy to się wszystko kształtuje, kiedy jest jeszcze bardzo delikatne. No i tutaj no, to nam wraca bumerangiem, tak? Dlaczego seksualizacja treści w internecie jest taka potężna. A właśnie to jest jedna z przyczyn, ponieważ mózgi tych młodych ludzi zostały już zniekształcone przez te informacje, są sterowane i manipulowane i ta młodzież, te dzieci nawet o tym nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy. I to jest wykorzystywane, powinno być karalne. No jak wiemy, prezes Facebooka stanął za te manipulacje przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, zadawano mu różne pytania, ale ja nie słyszałem, żeby był za to ukarany albo jakakolwiek inna organizacja i też nie słyszałem, że jakikolwiek wyrok, który by zakazywał takich metod w sieci i one są wykorzystywane, nie tylko w portalach społecznościowych.
To nie ma chyba żadnej też podstawy prawnej póki co.
No bo jak to? No podstawy prawne i wolne sądy, gdyby były takie wolne jak sąd, to na pewno by znalazły odpowiednią podstawę prawną, bo czy wolno kłamać, czy wolno oszukiwać? Nie wolno. No ale kiedy kłamstwo nazwie się postprawdą, a oszustwo nazwie się delikatną manipulacją psychospołeczną, no to rzeczy wyglądają inaczej. Zwracajmy bardzo uwagę na język. Język, który mówi...
No i na zmianę terminologii. Która
a terminologia właściwa jest w książkach wydrukowana, bo ta, która znajduje się w stronach internetowych, może się zmieniać co tydzień, co dwa i nasiąkamy nazwami, treściami. Tu jest dosyć to takie pojęcie atraktora neuropsychologicznego w naszym mózgu. Pewne treści, idee i nazwy w naszym mózgu są ściśle skorelowane i takie dość trwałe. Kiedy uda nam się tą równowagę naruszyć, no to nagle przestaniemy mówić prawda, zaczniemy mówić postprawda. No, nie będziemy nazywali kłamstwa i zła kłamstwem i złem, no, ale będziemy mówili o relatywnym stosunku do pewnych nieemocjonalnych korzyści. To jest manipulacja językiem i ona odbywa się już chyba od 100 lat tak naprawdę za pomocą prasy i innych metod. Dzisiaj mamy do czynienia z kolejnym etapem tej manipulacji, z manipulacją spersonalizowaną, czyli dostosowaną do każdego użytkownika.
I tutaj na moment się zatrzymamy. Zapraszamy wszystkich słuchaczy na wysłuchanie piosenki. Powoli wracamy do naszej rozmowy. Gościem dzisiejszej studenckiej popołudniówki jest dr Grzegorz Osiński i rozmawiamy o zbieraniu danych w sieci, w internecie. Proszę mi na początek może teraz powiedzieć po takim powrocie, jak dokładne mogą być to dane, które zostawiamy w tej sieci? Jak dokładne są te dane, które po nas są zbierane?
Proszę wybaczyć, złe pytanie. Dane to dane, czyli informacja. Dokładność informacji możemy określić dopiero wtedy, kiedy porównamy ją z czymś. A tu nie mamy z czym porównywać. I to jest właśnie główny problem. Ja rozumiem intencje. intencje pana, bo tak rzeczywiście powinniśmy się spytać, jak dokładne dane zostawiamy w sieci i co możemy, a czego nie możemy w sieci zostawić. Natomiast w przypadku metod big data, metod korelacyjnych, takie pytanie właściwie jest, nie istnieje. Bo tutaj dokładności nie możemy zmierzyć, bo nie mamy miary, która by pozwalała to zmierzyć. No, najciekawszymi elementami dotyczącymi analizy big data byłoby na przykład pytanie, czy spożycie mleka w jakiejś dzielnicy w Nowym Jorku będzie miało wpływ na wybór kandydata w najbliższych wyborach na burmistrza Nowego Jorku. Pytanie wydaje się bezsensowne, tak?
Znaczy, no, wydaje się, że raczej nikłe.
A właśnie. A nie, w przypadku analizy big data wcale nie jesteśmy tego pewni. Trzeba naprawdę przeanalizować spożycie mleka, bo być może znajdziemy jakąś korelację i okaże się, że dzielnice, w których to spożycie jest niższe w pewnych miesiącach, wpływa na preferencje wyborcze obywateli. Nie znamy przyczyny. Tak? Oczywiście przykład, który powiedziałem, jest abstrakcyjny, ale bardzo podobne korelacje były znajdowane, na przykład ilość rowerów, które znajdują się na jakimś parkingu, obrót dokonywany na bukmacherskich zakładach w niektórych dzielnicach. To okazało się informacje niezmiernie istotne dla ludzi odpowiedzialnych za kampanie wyborcze, dla ludzi odpowiedzialnych za projektowanie odpowiednich newsów i za sterowanie. To są rzeczy, które wydają się, gdybyśmy się trzymali pierwotnej kwestii pytania, no żadna informacja, prawda? Żadna dokładność, a jednak jest. Powinniśmy się spytać trochę inaczej. Czy w ogóle są informacje o nas samych takie, które rzeczywiście są neutralne? I tu brutalna odpowiedź jest, chyba nie ma. To znaczy, powinniśmy postępować tak, aby jak najmniej informacji o nas
zostawiać
w sieci.
Oczywiście.
Proszę sobie przypomnieć, 10 lat temu była też taka dyskusja na ten temat, kiedy w ogóle zaczęto wstawiać zdjęcia na portale społecznościowe i były one widoczne. No to ludzie sobie robili zdjęcia z rodziną, wstawiali w sieci i okazało się, że te zdjęcia były w wielu przypadkach bardzo dobrą wskazówką dla złodziei, którzy okradali te domy. Bo robiąc sobie zdjęcie w salonie, rodzina przy okazji pokazywała, a jaki ma telewizor, a co stoi, a co leży na biurku, a może jakiś dobry komputer. Czyli nie zdając sobie sprawy z tego, że tak naprawdę oni chcieli pokazać siebie i swoje twarze, przy okazji przekazywali informacje, które były dla złodziei straszne. I były przypadki, że właśnie ta nieistotna, mało istotna, niezauważalna część informacji, którą zostawiali w sieci, kończyła się dla nich tragicznie, bo ich dom był okradziony. To było 10 lat temu. To co jest dzisiaj, kiedy algorytmy są milion razy sprawniejsze, a i my zostawiamy milion razy więcej informacji w sieci i to mogą być nawet informacje totalnie dla nas wydawałoby się nieistotne. Kupuję w sklepie internetowym koszulę, no to muszę jakiś rozmiar wybrać, prawda? Kupuję kosmetyk, też na jakiś się muszę zdecydować. A przecież to bardzo dużo świadczy o mnie. Wymiary koszuli, ich kolor, faktura, co lubię, a kosmetyki, ojej, jaka to jest kopalnia informacji. Dlaczego tej firmy, a nie innej, bo jak tej, to może kupię jeszcze inny, a jak taki zapach mi się podoba, to przy okazji mamy mydło, a jak takie zapachy mi się podobają, to okazuje się, że ci ludzie, którzy te zapachy kupują, to przy okazji kupują coś jeszcze i otwiera się cała pajęczyna. Nie ma informacji nieistotnych. To jest rzecz, którą specjaliści od Big Data wiedzą od dawna. Paragony, które dostajemy w sklepach i wyrzucamy do kosza, który stoi przed sklepem, też są takie informacje, że są specjalne firmy, które jeżdżą i je zbierają. Bo z tych paragonów czegoś się dowiadują. Nasza twarz pokazywana w różnych miejscach przed kamerą monitoringu może być już dzisiaj rozpoznana i wykorzystana przez różnego rodzaju firmy. Będziemy mieli taki program jak Rover Bike, tak, gdzie będziemy musieli korzystać z aplikacji i nawet będzie ktoś wiedział, jak długo jedziemy rowerem i to się okazuje niezmiernie istotna informacja. Bo na podstawie informacji z wypożyczania przez nas roweru będzie można określić naszą kondycję fizyczną. Bo szybko algorytm analizuje, jak szybko się przemieszczamy z jednego miejsca do drugiego i jaka jest nasza sprawność fizyczna.
To wszystko brzmi tak fatalistycznie, że ja mam pytanie.
A dlaczego fatalistycznie? No, mamy coś do ukrycia. Ja znam ludzi, którzy mówią, ależ ja nie mam nic do ukrycia.
Oczywiście, ale czego o nas dzisiaj nie wiadomo tak naprawdę? Można zadać takie pytanie? No chyba już wiadomo o nas wszystko. Jak się przed tym w ogóle bronić, żeby cokolwiek...
Pytanie jest, przed czym się bronić. Przede wszystkim korzystać z każdego narzędzia. Człowiek powinien korzystać rozsądnie i sensownie. No, byli kiedyś ludzie, którzy, żeby bronić się przed inwigilacją, zamiast nowoczesnych smartfonów Polaków zaczęli kupować na Allegro takie stare aparaty telefoniczne, które nie miały jakichś funkcji. No i to się okazało, właściwie odniosło odwrotny skutek, bo firmy, które zauważyły, że ktoś korzysta ze starego smartfonu, od razu zadawały pytanie, a dlaczego? A co ma do ukrycia, że korzysta z takiego starego smartfonu? I wtedy zamiast wzmóc inwigilację za pomocą sieci internetowej, stosowano nawet specjalne systemy inwigilacji bezpośredniej. Za takimi ludźmi wysyłano dokładnie tak jak w dawnych czasach agentów, albo sprawdzano ich w inny sposób, no bo rzeczywiście słuszne pytanie, co to, czy to nie terrorysta,
jakiś
czy to nie...
Jakiś pan od jakiegoś czasu dziwnie za mną chodzi ostatnio.
No, to jest nic, znaczy to nie są śmieszne rzeczy, to są powszechnie znane fakty, no. Dlaczego ktoś nie ma smartfonu? Policja, jak kiedyś, nie pamiętam tylko, czy w Londynie, czy w Amsterdamie, jak była ta akcja terrorystyczna i poszukiwano terrorystów po zamachu bombowym, no to policjanci wpadli na pomysł, kiedy były w dzielnicy podejrzanej, no dość dużo mieszkań, żeby sprawdzić, kto z tych mieszkańców opłaca rachunek za prąd, płacąc gotówką w okienku. Bo to było podejrzane dla policjantów. Zrobiono szybko analizę big data i wytypowano kilkanaście takich rodzin. I okazało się, że z tych kilkunastu rodzin większość to albo nielegalni imigranci, albo osoby handlujące narkotykami i rzeczywiście terroryści. Czyli na podstawie czynności, które nam się wydają, no nawet normalne, bo dlaczego ja nie mam płacić pieniędzmi w okienku bankowym? No dlaczego nie? Czasami zapłacę. Oczywiście, że wygodniej jest przez internet. Tu nie ma lekarstwa. To nie jest takie jednoznaczne.
Tu może wróćmy jeszcze na moment do tych wyborów, bo to jest takie jedno pytanie, które mnie dość intryguje, bo z wygraną Trumpa i z Brexitem jest powiązana jedna firma, która się do tego
Cambridge
nawet
Analytics.
Przyznaje. Cambridge Analytics, już o niej mówiliśmy.
Tak jest.
Jak ona zbiera te dane o swoich docelowych głosujących? Znaczy nie swoich, ale o
docelowych. Nie zbiera, kupuje dane. Dzisiaj danych się nie zbiera. Dzisiaj dane się kupuje i właśnie, o, może dlatego nie zostawiajmy zbyt dużo śladów naszych w internecie, bo każda firma, która dane o nas przetwarza, czyli głównie portale społecznościowe i wyszukiwarka, chyba jednak wyszukiwarka wie o nas więcej niż portale społecznościowe, chcę stwierdzić, bo wpisywanie przez nas słów kluczowych tam w tym okienku pod tymi tęczowymi napisami zaczynającymi się na literę G, z tego naszego nawet wpisywania dużo się można dowiedzieć, czy wpisujemy szybko, czy te słowa pojawiają się jednorodnie, czy robimy błędy, czy nie robimy. My sami zostawiamy całą masę tych danych. No i zbierają je te firmy, które mają no takie duże litery w nazwach i one je potem sprzedają. No.
Ale jak w perspektywie wygranej Trumpa i Brexitu to wyglądało? Wie pan doktor coś o tym?
No to ja może jednak odeślę w kwestiach szczegółowych w tym pytaniu do mojego artykułu z naszego dziennika z zeszłego roku. To proszę sobie dokładnie poczytać, bo analiza została zrobiona. Tu kwestia wyborów amerykańskich jest od dawna obarczona tą dyskusją, bo to się zaczęło na wyborach, które wygrał Obama i to 8
tak,
lat
to
temu.
Prawda.
To wtedy były
Obamy,
pierwsze,
to się wszystko zaczęło.
Dokładnie, to wtedy były pierwsze algorytmy big data używane i analizowane i w każdych wyborach takie coś jest robione, a to czy to firma Palindrome, czy firma chińska Tonset, czy to jest angielski albo amerykański Cambridge Analytics, tu możemy firm bardzo dużo wymieniać, to na pewno byśmy się nie zmieścili w 3-godzinnej audycji, żeby jednoznacznie na to odpowiedzieć, a pytanie jest poważne, tak? Pytanie jest niezmiernie poważne, bo jeśli osiągniemy wniosek, który jednoznacznie będzie wskazywał na manipulację wyborczą, to już jest przestępstwo.
Tak. Jest to problem taki, że jedna strona tylko jest pokazywana temu wyborcy.
Żeby obie strony używają technologii big data.
Oczywiście obie używają, ale wyborcy docelowemu jest pokazywana strona jedna, ta, która go najbardziej zachęci.
Ojej, no to tak samo jak u nas w tej chwili w Polsce są podwójne standardy, bo pewnej partii wolno więcej, a drugiej nie wolno, no i to taka asymetria, no niestety będzie zachowana. I nie jest to przyczyna technologiczna, a polityczna.
A można przy tym wszystkim nie dać się wciągnąć w polityczną grę?
Nie można, bo polityka jest częścią naszego życia i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Musimy być mądrymi, rozsądnymi, aktywnymi wyborcami, a politykę zawsze definiujmy jako dbałość o dobro wspólne. Czyli jeśli chcemy zrezygnować z polityki, to chcemy zrezygnować z tego, że my jesteśmy odpowiedzialni za dobro wspólne. Nie możemy być nieodpowiedzialni. Nie rozumie pan? Nie możemy być nieodpowiedzialni. Musimy być odpowiedzialni
i odpowiedzialnie z tego korzystać.
Rozsądni i rozumni.
W takim razie już podsumowując, jakie są pozytywne aspekty big data?
Bardzo dużo jest pozytywnych aspektów. Big data jest wykorzystywana do sterowania procesami ekonomicznymi. Big data jest wykorzystywana w rozwoju technologicznym. Big data jest również wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych. To dzięki analizie big data można bardzo dobrze w sytuacji kryzysowej rozplanować przyjazd karetek pogotowia, straży pożarnej i innych rzeczy. Big data w ekonomii pozwala osiągać sukcesy ekonomiczne, czyli wzrost produktu krajowego brutto, zmniejszenie zmniejszenie bezrobocia. Big data pozwala nam w medycynie znajdować nowe terapie terapeutyczne, pozwala nam lepiej diagnozować pacjentów i pozwala również personalizować leczenie. Bo tak jak personalizujemy złe działanie, wpływ na poszczególnych ludzi, tak samo możemy personalizować leczenie, posługując się tymi danymi, czyli nie stosować standardowych procedur medycznych, ale rzeczywiście zindywidualizowania dla każdego pacjenta. I wtedy osiągamy dużo lepsze wyniki. Przed tą erą byłoby to bardzo drogie, bo trzeba by przy każdym łóżku pacjenta posadzić osobnego lekarza. Dzisiaj robi to algorytm i lekarze tylko i wyłącznie korzystają z tych efektów. O pozytywnych aspektach Big Data może zrobimy jednak osobny problem, bo jest to bardzo poważna sprawa.
Oczywiście. Jak z tym wszystkim pozostać na bieżąco w takim razie? Bo widać, że ten postęp technologiczny nas już mocno wyprzedził.
Na bieżąco czytać. Przede wszystkim, tak jak mówili, koniecznie czytać. Bardzo polecam nasz dziennik, w którym staram się przynajmniej raz w miesiącu opisywać te problemy nowoczesnych technologii, wpływu na ludzi, problemów wyborczych. Zawsze w artykule znajdziecie Państwo odnośniki do książek, które się ukazały, które również należy czytać. A z internetu, z telefonów komórkowych korzystamy rozsądnie. Rozsądnie i rozumnie. Nawet wiedza o tym, że coś może za tym stać, czasami jest wystarczająca. Może nie klikajmy zawsze w te ikonki, może czasami wróćmy do encyklopedii, albo najlepiej to pójdźmy z przyjaciółmi na kawę. I to jeszcze najlepiej na łąkę, żeby to nie było w pobliżu kamer, mikrofonów i innych elementów.
W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich.
A wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne audycje. Do usłyszenia. Cześć.